Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pan doktor Wojciech Pączek, psychiatra. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Nie chciałabym powiedzieć, że alkohol będzie dzisiaj głównym bohaterem naszej audycji, czy raczej antybohaterem, ale tak, będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście pijemy już mniej niż jeszcze 10-20 lat temu, czy zmieniła się kultura picia, jak to jest środowiskowo. Będziemy też rozmawiać o tym, kto ma większe szanse na uzależnienie się od alkoholu i pewnie też od innych rzeczy, i o tak zwanych pijących wysoko funkcjonujących. Dane są dość optymistyczne. Podobno młodzież coraz mniej pije alkoholu. Czy możemy to jakoś zweryfikować?
Tak, zwykle jak mówimy tutaj o statystykach na początku naszej audycji, to najczęściej są one po to, żeby trochę przerazić, tudzież zainteresować słuchaczy, a dzisiaj będzie chyba rzeczywiście taki bardziej optymistyczny akcent, ponieważ według danych GUS-u z ubiegłego roku, sprzed dwóch lat, 2024, rzeczywiście średnie spożycie alkoholu, które liczone jest na wszystkich mieszkańców, wyniosło 8,8 litra czystego spirytusu. To są oczywiście cały czas duże ilości, wręcz zatrważające. Nie tak dawno, i tu jeszcze na przykład w badaniach Eurostatu, to cały czas ta średnia nasza jest wokół właśnie takiej liczby jak 11,4 litra.
To jest ogromna liczba.
Ogromna, ale było też dużo więcej. Można powiedzieć, że od czasu trzeciej RP najmniejsze spożycie mieliśmy, jak się okazuje, w 2001 roku, a potem ono tak sukcesywnie do tych mniej więcej 11, nawet i 15 litrów rosło, od dobrych 3 lat rzeczywiście spada. Historycznie najwięcej piliśmy w latach 80.
No tak, to widać zresztą na filmach, tak? Wystarczy popatrzeć sobie na stare produkcje, widać, że tak zwana wódeczka plus papieros to był stały element scenografii polskich filmów.
Tak, a też rzeczywiście tak z doświadczenia takiego życiowego, jak się słucha opowieści właśnie tutaj, czy starszych pacjentów, czy w rodzinie, przy jakichś luźnych okazjach, no przecież trudno było załatwić jakąkolwiek sprawę, czy to urzędową, zawodową, czy jakąś po prostu przysługę bez jednak użycia alkoholu. No i tak to funkcjonowało.
Pijemy alkohol, ale pijemy inaczej. Teraz pytanie, co to znaczy to inaczej? Inaczej niż jeszcze właśnie 20-30 lat temu.
Tak. Zacznijmy od tego, że w Polsce nigdy nie przyjął się wzorzec picia takich krajów zachodnich, kultury gdzieś tam romańskiej. Raczej pijemy tak jak większość Europy centralnej, wschodniej, kraje bałtyckie, czyli to nie jest sączenie gdzieś tam na przykład wina do obiadu.
Do kolacji, tak?
Czy do kolacji.
Do lunchu, tak.
Większość z nas pije rzeczywiście nie codziennie, ale pije regularnie. Co tydzień to jest mniej więcej 20% używających, no ale wtedy pije dużo. To nie oznacza od razu kolokwialnie mówiąc do odcięcia, ale rzeczywiście przekraczamy te, można powiedzieć, te dopuszczalne gdzieś tam normy. Pijemy głównie piwo. I na drugim miejscu, ale to jest wyraźna przerwa między w statystykach, wino. Mocne alkohole rzeczywiście już od jakiegoś czasu spadają. Mocne w rozumieniu wódka, whisky, o spirytusie to się już czystym raczej nie wspomina w statystykach. I znowu, te mocniejsze alkohole, ale z kolei łatwiejsze do zdobycia, czyli może nie wysokogatunkowa, gdzie są whisky, ale bardziej wódka w tychże małpeczkach. Raczej dominują tutaj użytkownicy słabiej wykwalifikowani, robotnicy i tak dalej, czyli troszkę taki stereotyp, jak był gdzieś w filmach pokazywany, no to się jeszcze utrzymuje. Piwo jest popularne przy różnych okazjach. Właściwie w każdej grupie wiekowej i w każdej grupie z wykształceniem to piwo i tak będzie zajmowało pierwsze miejsce. Tylko różnice między poszczególnymi segmentami alkoholi będą różne. Młodzież pije również, natomiast zmniejsza się, całe szczęście, zmniejsza się odsetek osób wśród nastolatków, którzy tego alkoholu używają. Coraz popularniejsze są, czy też imprezy, spotkania bez alkoholu, ale tak jak już mówiliśmy tutaj poza anteną, to ma drugą stronę medalu oczywiście. Jak nie alkohol, to jakieś inne używki. Głównie stymulujące niż bardziej wyciszające.
Ale też antydepresanty, farmakoterapia, która powoduje jednak podobne reakcje organizmu. A może jeszcze bardziej skomplikowany jest to proces w mózgu, które też uzależniają i powodują stany, o których pan doktor najlepiej wie.
Tak, nasza młodzież jeszcze tutaj troszkę pozostając przy tej grupie wiekowej, rzeczywiście jest dość kreatywna i doskonale wie, bo ma też łatwy dostęp do takiej wiedzy, że leki chociażby, które dość łatwo można zdobyć w aptece, a część z nich nawet zupełnie bez recepty, w odpowiednich dawkach użyte, dzisiaj nie będziemy mówili o konkretnych substancjach, ale będą dawały bardzo
podobne
efekty, czy to właśnie psychostymulujące, czy wręcz halucynogenne. Trzeba zmieszać je w odpowiednich oczywiście ilościach i to często zastępuje alkohol, no bo też bywają one tańsze, jak to się rozdzieli na kilka osób.
No właśnie, więc z jednej strony cieszymy się, że z tym alkoholem jest coraz lepiej, w cudzysłowie, tak, wśród tej najmłodszej grupy społeczeństwa, natomiast no tak jak pan doktor powiedział, radzą sobie w inny sposób i to też pewnie jest temat na inną audycję, co z tym problemem zrobić. Kilka lat temu właśnie mówiło się o tak zwanych małpkach, czyli małych butelkach kupowanych często rano, już o 6 rano. Ta sprzedaż szła w górę.
No i teraz możemy się zastanowić, czy jak ktoś kupuje alkohol o 6 rano, jak popularne sieci sklepów spożywczych się otwierają, czy to jest jeszcze cały czas zdrowe zachowanie, czy już wskazuje nam na cechy uzależnienia? Oczywiście inna sytuacja, jak kupię rano, bo wieczorem nie zdążę.
Albo kupię rano, bo w pracy jest mi potrzebna.
Bo w pracy jest mi potrzebna, tak. Ja po prostu muszę ją wychylić, żeby jakoś funkcjonować w ciągu dnia. I nawet jak to jest, no, ta jedna małpka to jest duża ilość alkoholu. 200 ml 40% alkoholu to sporo alkoholu. Ale niech to będzie nawet to piwo z rana. Bo ja muszę jakoś w ogóle do tej pracy dotrzeć i muszę jakoś funkcjonować. To już jest chociażby pierwszy taki istotny wskaźnik mówiący nam o tym, że jednak mówimy o uzależnieniu. To nie jest normalne funkcjonowanie.
Pojawiło się takie pojęcie obiegowe, wysoko funkcjonujący alkoholik. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Czy to są właśnie te osoby, które kupują na przykład o 6 czy o 7 rano alkohol, tę małpkę, o której rozmawiamy, i w pracy popijają?
Uwielbiam to określenie. Uwielbiam je przede wszystkim, jak to młodzież dzisiaj mówi, hejtować. Ponieważ wysoko funkcjonujący alkoholik, czy osoba uzależniona od innych substancji, wysoko funkcjonująca, to tak naprawdę jest mit. To jest trochę wytrych, to jest trochę pojęcie, które, można powiedzieć, troszkę ściąga ze mnie taką odpowiedzialność. Ponieważ zwykle, jak rozmawiamy sobie z pacjentami, to opowiadam im o takiej statystyce, których w swoich książkach, na koniec chciałbym o nich też wspomnieć, profesor świętej pamięci Osiatyński wspominał. Zadaję pytanie na początku w takich rozmowach, jak pani myśli, ile procent alkoholików to tacy alkoholicy, którzy funkcjonują jak takie trochę stereotypy, czyli to osoby w kryzysie bezdomności, spotykani gdzieś tam na dworcach kolejowych, na peronach, w parkach, korzystający z noclegowni, czyli osoby, o których byśmy powiedzieli, że no, nie są wysoko funkcjonujące. No i padają różne procenty. Mniej lub bardziej zbliżone z prawdą, ale zwykle takie 20%, 30%, a rozmowa zwykle dotyczy osoby, o której właśnie diagnozujemy chorobę alkoholową. No to mówię, i taka jest właśnie statystyka, że 97% z nas, 97% tych alkoholików to są właśnie osoby, które wyglądają tak jak pan, pani, każdy z nas tutaj dookoła, czyli są wysoko funkcjonujący.
Przychodzą do pracy, wykonują swoje obowiązki, przynoszą pensję, tak?
Tak?
Nie zataczają się. Wyobrażam sobie, że o takim modelu
właśnie
rozmawiamy.
To jest takie stereotypowe ujęcie właśnie, że leżą w tych krzakach tudzież rynsztokach, dzisiaj już rzadko rynsztoki można zobaczyć, ale
właśnie
tak.
Nie ma już takiego stereotypu, alkoholik to człowiek spod sklepu, tak? Który siedzi,
tej budki z piwem.
Tak, buja się, czy nie może wstać, tak? Utrzymać się na nogach.
Jak sobie to tak w ramach takiej ciekawej dygresji, anegdoty trochę. Ja mówię, jak z synem sobie jeździmy gdzieś tam po Polsce w wakacje, to mówię, synek, jak w końcu gdzieś znajdziemy budkę z piwem, to ja cię chętnie do niej zabiorę, bo ja za swojego życia nie pamiętam czegoś takiego jak budka z piwem, a często to funkcjonuje w tych stereotypach.
Czyli jako taki relikt, tak?
Tak. No więc 97% osób uzależnionych od alkoholu to są tak zwani ci wysoko funkcjonujące. No, na co dzień ich zachowanie pewnie by nie podpadało do pewnego momentu. I druga bardzo ciekawa statystyka mówi nam o tym, że 16% alkoholików nie upiło się w życiu nigdy żadnym innym alkoholem niż piwo. Nie dlatego, że inne alkohole nie działają, oni po prostu nie sięgali po ten alkohol. Albo jak sięgali, to okazjonalnie rzeczywiście nie smakował im, nie gustują w takich. I to z kolei zadaje kłam takiemu stwierdzeniu, że no, piwo to przecież nie alkohol, albo dużo bezpieczniejszy niż alkohole wysokoprocentowe.
A tak jeszcze ciągle wierzymy w ten mit?
Tak, on jest bardzo...
przekonanie, bo wierzyć to chyba za dużo powiedziane.
On jest bardzo chętnie wykorzystywany, szczególnie w takim ujęciu, kiedy jak rozmawiam przy zbieraniu wywiadu, chociażby podstawowego, to jednak o ten alkohol też wypada zapytać. Jak często, czy w ogóle spożywa pan alkohol? No to pan, pani. No to bywa, że bardzo często odpowiedzi, że nie. A jak z piwem? No piwo tam, czy po pracy, tak to się cały czas zdarza, czy bardziej właśnie jako regulator snu, jedno, dwa piwka, żeby lepiej spać. No powtarzany jest ten rytuał, najpierw, nie wiem, raz w tygodniu, okazjonalnie, ale z biegiem czasu oczywiście ta częstotliwość wzrasta, ale to jest ciągle jedno, dwa piwa. No co to jest jedno, dwa piwa? Jedno, dwa piwa w codziennie, czyli 14 piw w tygodniu, to jest uzależnienie. I dopiero widać to w momencie, kiedy nagle tego alkoholu nagle nam zabraknie, że to się zaczyna robić problem, bo organizm reaguje objawami abstynencyjnymi.
Słuchając pana doktora, można stwierdzić, że nie ma czegoś takiego jak wysoko funkcjonujący alkoholik,
nie ma.
Alkoholiczka.
Nie, nie, nie.
Inaczej zadam pytanie, czy osoba, która nie pije, jest zdyscyplinowana przez cały tydzień, ale gdzieś w głowie cały czas ma to hasło piątek, piątunio, piąteczek, bo to się kojarzy z tym, że nareszcie, jak mówi młodzież, odepnę wrotki i będę mogła po prostu odreagować, sięgając między innymi po alkohol. Czy to jest alkoholizm, czy to jest początek choroby? Bo też warto powiedzieć, czy ważne, żeby powiedzieć, że to jest choroba, ciężka, trudna choroba, która zostaje z nami całe życie.
Choroba przewlekła, tak o charakterze nawrotowym, która będzie co jakiś czas dawała rzeczywiście objawy. To jest ważny aspekt, jak rozmawiamy sobie o tej chorobie na początku leczenia, podkreślając, dlaczego ważne jest jak najszybsze wdrożenie terapii. Jak pani redaktor myśli, ile osób w ogóle korzysta z tejże terapii? One są dostępne, to są NFZ-owe terapie oczywiście. To można szukać na rynku prywatnym, ale NFZ-u fajnie oferuje takie terapie. No to okazuje się, że 50%. To będzie mniej więcej taki odsetek chorujących.
Ale myślę, że ludzie się wstydzą po prostu jeszcze ciągle, tak? Przyznać przede wszystkim do tego, że jestem uzależniony, że jestem chory, chora. Głośno sobie to powiedzieć. To jest chyba jeszcze ciągle problem.
Tak, to jest problem, który cały czas był. I rzeczywiście teraz tak, jak się już troszkę zmieniło nasze patrzenie takie społeczne na chorobę alkoholową, że ten alkoholik to jednak czuje na sobie odium tej choroby, tą presję społeczeństwa, rzeczywiście coraz bardziej markuje te swoje zachowania. Mówi o tym, że oczywiście on nie jest uzależniony. Stara się pokazać, że tego problemu nie ma. Alkoholizm, czy tak jak każde inne uzależnienie, ale w alkoholizmie to świetnie widać, to taka choroba iluzji. Niektórzy nazywają chorobą kłamców. Ponieważ osoba uzależniona będzie oszukiwać rodzinę, znajomych, będzie oszukiwać siebie. Nie dlatego, że jest taka cyniczna, po prostu ta choroba wymusza takie zachowanie. No więc co się dzieje? Jak to działa? To jest tak, że ta iluzja na przykład widoczna jest w takim aspekcie, że radzę sobie z tym piciem, że mam kontrolę. Terapeuci uzależnieni będą mówili, że tam, gdzie już diagnozujemy alkoholizm, tam możemy od razu postawić znak równości obok stwierdzenia brak kontroli. To jest nierozerwalna para. Jak mamy uzależnienie, to z góry zakładamy, że ta osoba nie ma już kontroli nad tym, jak ona pije. No i tu jest ta pierwsza iluzja. Jak to nie mam kontroli? Przecież ja nie muszę pić codziennie. A nawet proszę zobaczyć, przez ostatnie 3 tygodnie, 3 miesiące w ogóle nie piłem. No to co to za alkoholik, co nie pije? Mówimy o osobach, które nie korzystają z terapii. No dobrze, tak może być. No ten okres niepicia może być jeszcze dłuższy. Ale co się dzieje, kiedy sobie na to jedno piwo pozwolę? No bo przecież jak nie piję, no to kontroluję, no to jedno piwo mogę wypić. I iluzja rozwija się dalej, bo to jedno piwo jeszcze nie spowoduje nie wiadomo jakich skutków, ale wzmocni nam iluzję. Proszę, wziąłem jedno piwo, nic się nie wydarzyło. Nie musiałem od razu otwierać 5. No to następnego wieczoru otworzę sobie 2. No bo przecież kontroluję. I potem rozpoczyna się nam ciąg. Wchodzimy w te same tory, ale tu już jest zupełnie bez kontroli. Ten człowiek już nie wie, co się dzieje. Bo te osoby chorujące, które są w relacjach właśnie jakichś rodzinnych, ze znajomymi i tak dalej, nie raz, nie dwa one słyszą przecież, że no ale jak możesz pić, patrz, tutaj dzieci patrzą, nie może się powstrzymać na przykład przed tym, żeby, no nie wiem, przy jakiejś uroczystości rodzinnej, albo nie wiem, wiesz, że masz odwieźć dziecko do szkoły, to musisz wypić. To jest rozmowa, jaka by była do osoby, która nie jest uzależniona, bo liczymy na jej zdrowe, krytyczne myślenie.
No, a to są dwa różne światy.
To są dwa różne światy. Tam jest tak, że ten alkohol jest i zawsze będzie na pierwszym miejscu. To mówię tym moim pacjentom, tudzież ich tam, nie wiem, małżonkom, jak przychodzą, że tak na dobrą sprawę, pani mąż, pana małżonka, to ma swojego najwierniejszego partnera. Tak? Kogo? Nazywa się alkohol. Albo czeka w lodówce. Jej, tej butelce, ten alkoholik jest najbardziej wierny. No i tak będzie zawsze.
Stawiamy kropkę, panie doktorze. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Porozmawiamy, co alkohol robi z naszą psychiką. Tak. Bo to, co robi ze zdrowiem, to raczej ogólnie wiemy. Dużo się mówi na ten temat. Zresztą Światowa Organizacja Zdrowia wpisała alkohol na listę 3 najbardziej wywołujących choroby nowotworowe substancji. Ale co on robi z naszą psychiką? Kto ma większe szanse, żeby się uzależnić i czy alkohol uzależnia inaczej niż inne używki czy inne rzeczy, choćby zakupy, gry komputerowe, no tych uzależnień mamy bardzo dużo. Czy alkohol ma jednak trochę inną twarz od pozostałych? Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, przypominam, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu dr Wojciech Pączek, psychiatra, rozmawiamy dzisiaj o bardzo poważnej chorobie, przewlekłej, jak pan doktor powiedział, czyli o alkoholizmie. Obaliliśmy kilka mitów, między innymi najważniejsze, co pan doktor powiedział w pierwszej części, że nie ma kogoś takiego jak wysoko funkcjonujący alkoholik czy alkoholiczka, tak? Żeby tak się nie przyzwyczajać do tego określenia, bo albo się jest, albo się nie jest alkoholikiem, po prostu.
Dokładnie tak. Alkoholizm rzeczywiście cały czas generuje potężne koszty leczenia osób, które, no, których dosięgają skutki, czy takie, można powiedzieć, ostre, czy przewlekłe używania alkoholu. Ale też na przykład w ramach terapii pacjenci też się uczą, jest to jeden z kroków właśnie terapeutycznych, żeby policzyć swoje koszty picia, szeroko pojęte koszty. No bo właśnie można powiedzieć, że no ta małpka niech kosztuje tam 20 parę złotych, ceny wprawdzie wzrosły trochę, całe szczęście, to piwo też troszkę wzrosło, no ale to ciągle tam kilkunastu złotówkach mówimy. Więc ile tak naprawdę człowiek wydaje na działania związane z alkoholem, markowanie różnych rzeczy, które się wydarzyły potem po alkoholu. No i wychodzi nam, że na przestrzeni lat każdy alkoholik, można powiedzieć, przepił potężną ilość pieniędzy. To są koszty właśnie, jego koszty leczenia, chodzenia gdzieś tam do lekarzy, nawet nie tyle na terapię, ale ratowania tego, co się aktualnie wydarzyło, bo no nie wiem, przewróciłem się gdzieś. To są koszty mandatów, koszty pobytu w izbie wytrzeźwień.
Ale też w szpitalach,
w szpitalach,
gdzie alkohol spowodował na przykład jakieś choroby wewnętrzne.
Tak, tutaj ten krok na przykład widać, tą metodę leczenia, czy tam ten proces terapeutyczny jest kapitalnie pokazany w tych krajach, gdzie rzeczywiście pacjenci płacą za swoje leczenie nie w formie składek, tylko z własnych tam polis ubezpieczeniowych i się okazuje, że to no, potężne rachunki wychodzą.
Jest to jakiś odstraszacz od alkoholu, czy jak ta choroba jest mocno zaawansowana, to tutaj nic nie pomaga? Przed terapią.
Specjalnie rzeczywiście robi się to gdzieś tam w środku procesu terapeutycznego, żeby to był kolejny taki czynnik wzmacniający to niepicie, ponieważ jeśli nie korzystam z terapii, jestem czynnym alkoholikiem, to właściwie żadne takie argumenty za bardzo nie będą do mnie trafiały, takie, które ktoś będzie mi opowiadał. O przejściu do leczenia, kiedy ono się zaczyna, za chwilkę sobie powiemy, natomiast zadaliśmy sobie pytanie przed przerwą, jak ten alkohol działa na naszą psychikę.
Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ale jeszcze na początku, bo rozmawialiśmy trochę o tym, jak się zmienił ten model picia alkoholu. Mówiło się, że kiedyś się piło towarzysko, a teraz pije się, żeby po pierwsze uleczyć emocje, a po drugie ludzie są samotni. Czy to prawda? Czy w takich wywiadach, kiedy przyjeżdżają na izbę przyjęć pacjenci, ludzie, którzy już nie mogą wytrzymać i jednak mają jakąś wolę, żeby zacząć ten proces leczenia, Co wynika z tych wywiadów? Co jest takim głównym motywatorem do sięgania po alkohol?
A no właśnie, to już dawno temu, to jest taka typologia już sprzed dobrych kilku dekad, ale cały czas aktualna. Sklasyfikowano właściwie te osoby, u których rozpoczyna się choroba alkoholowa, na cztery grupy. I tutaj nas interesują przede wszystkim dwie, które są stricte jakby związane z życiem psychicznym. Otóż, co trzeba podkreślić, no nikt rozpoczynający picie nie zakłada, że będzie alkoholikiem. To nie jest jego taki spiritus movens, nomen omen. Natomiast duża grupa osób używa alkoholu do regulacji napięcia, żeby je sobie zredukować. Czy to z dnia, czy takie życiowo coś się dzieje, więc poradzę sobie alkoholem. I to jest ta pierwsza pułapka.
Czyli to jest ten sen wieczorny, o którym pan doktor
na przykład
wspomniał,
sen, tak? Ale to
rozluźnij
jest...
się troszeczkę jednym czy dwoma piwami, tak. Będę
to też,
lepiej spał.
To też jest to picie gdzieś tam po pracy na przykład, nie? Żeby to, co się w pracy wydarzyło, żeby to sobie tak ściągnąć.
Stłumić po prostu,
to oczywiście.
Tak? Czyli to nie jest rozwiązywanie problemu, ale tłumienie.
Tłumienie, tak. Na podłożu takim lękowym, nie? Bo ja czuję lęk, więc chcę go sobie właśnie wyregulować. A druga grupa to z kolei, obie dwie prowadzą do tej samej pułapki. Druga grupa to z kolei pacjenci, którzy alkoholem chcą poprawić nastrój, bo mają ten nastrój depresyjny. Czyli alkohol trochę jak takim w dużym cudzysłowie jest, ma być lekiem przeciwdepresyjnym. No i tu przechodzimy właściwie upłynnie do tego, co ten alkohol będzie robił w naszej głowie. Otóż rzeczywiście, gdybyśmy sobie wyszczególnili na liście, są takie tabele, które nam pokazują różnego rodzaju substancje psychoaktywne, działające na nasz mózg i też ich potencjał uzależniający, to rzeczywiście alkohol nie jest tam najsilniejszym czynnikiem, najsilniejszą substancją. Taką, która zajmuje pierwsze miejsce i do niej odnosi się pozostałe substancje w świecie naturalnym, jest nikotyna. Ta ma najsilniejszy potencjał uzależniający. Alkohol jest mniej więcej gdzieś w połowie listy. Natomiast to, co robi z naszą głową, to też trzeba podkreślić, że ten alkohol etylowy jest kapitalnym środkiem depresjogennym. No i znowu...
W cudzysłowie oczywiście, tak? Kapitalnym.
Kapitan, tak. To jest taka substancja, która, jeśli osoby, które używają, już mają objawy depresyjne, wprawdzie leczą tam jakimiś lekami, chodzą do psychiatry, ale z drugiej strony ten alkohol będzie robił tą krecią robotę, ponieważ... będzie wzmacniał cały czas te objawy depresyjne. No i wtedy jest zagadka, no dlaczego nam to leczenie nie wychodzi, z jakiego powodu. A to się okazuje, że jeszcze informacja na temat alkoholu jeszcze nie padła, który jest regularnie używany. Nie dużej ilości, ale codziennie na przykład. A u osób, które takich objawów jeszcze nie mają, ale regularnie spożywają, ta depresja wystąpi. Dlatego, że to, co podkreśla się na temat alkoholu, jest to substancja neurodegeneratywna. To znaczy niszczy neurony, dokładnie niszczy osłonki neuronów, osłonkę mielinową, co powoduje raz, że ten impuls elektryczny zaczyna coraz bardziej po naszej głowie chaotycznie przeskakiwać, czyli to może stymulować do rozwoju napadów padaczkowych i osoby, które są bardzo uzależnione, to w wywiadach te napady padaczkowe mają, ale też będzie powodował po prostu zniszczenie neuronów, mówiąc kolokwialnie, dziury w głowie. No więc jak już mamy w odpowiednich obszarach mózgu ubytek neuronów, to będzie wpływało na nasze zachowanie, na naszą regulację emocji, na naszą pamięć też ostatecznie. Jest tak, że jak mówiliśmy o tej pierwszej grupie, osoby, które używają alkoholu do redukcji napięcia. Alkohol będzie niszczył mózgowie, będzie też niszczył nasz układ limbiczny. Tą część mózgowia, która odpowiada za emocje. Co będzie powodowało, że na początku używałem tego alkoholu do redukcji dużego napięcia, ale z biegiem czasu ten alkohol zaczął działać tak, że ja sobie nie radzę po prostu z emocjami. Ja mam je spłucone, więc jakiekolwiek podniesienie tych emocji, a najczęściej mówimy tu o emocjach, które kojarzą nam się z czymś niefajnym, czyli lęk, złość i tak dalej, od razu włącza mi się ten schemat, taki schemat uzależnieniowy, że ja muszę się napić, żeby tą emocję skontrolować. I wtedy to już nie awantura w pracy, ale zwykłe tam, nie wiem, marudzenie syna, dajmy na to, bo po szkole tam, nie wiem, coś mu nie wyszło, chce, żebym mu zrobił zadanie domowe albo różne inne rzeczy, czy po prostu, nie wiem, za głośno rozmawia z kolegami, już powoduje u mnie drażliwość.
Muszę czyli ten napić. Krótki ląd mamy, tak?
Krótki ląd tak zwany, czyli, a fachowo mówiąc, spada nam rezyliencja, czyli odporność na emocje i też umiejętność kompensowania ich, taka wewnętrzna. No nie ma tego. ten próg się bardzo obniżył, takiego dostosowania się do tego napięcia. Co alkohol będzie dalej robił, to będzie nam, znowu świetnie będzie użyte w cudzysłowie, zaburzał architekturę snu. To z kolei jest ta grupa pacjentów, która będzie właśnie używała go do regulacji snu, też związanego z tym napięciem. No bo jak się napije, to zasnę.
Bo początkowo rzeczywiście tak jest, tak?
Dokładnie, tak.
Zwłaszcza mówi się o piwie. Piwo ma chmiel, to działa uspokajająco, rozluźniająco.
Tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście preparaty, jeśli ktoś chce chmiel używać, preparaty z chmielu, lupulina dokładnie, to jest ta substancja, w formie takich właśnie tam sproszkowanych tych szyszek chmielowych i tak dalej, czy jakieś tablety ziołowe, które zawierają chmiel, one rzeczywiście fajnie regulują sen i są zupełnie bezpieczne. Chmiel jest bezpieczny. Natomiast ten alkohol etylowy, rzeczywiście w odpowiednim stężeniu, w odpowiednich promilach, czyli jak już się zbliżamy do tego promila u osób niepijących, będzie już wywoływał senność. Przekroczenie tego promila, 1,5 promila zdecydowanie tą senność spowoduje. Ale to jest pozorna senność, w sensie my śpimy, ale gdyby przyłożyć elektrody aparatu EEG do głowy i badać tą czynność elektryczną mózgu, to ona wcale nie przypomina czynności takiej jak u zdrowego człowieka w czasie snu.
Czy nie ma jakości, tak?
Nie ma jakości. Tam na dobrą sprawę jest taka czynność, jak jest przy mózgu aktywnym. Czyli inaczej mówiąc, alkohol nie daje wypoczynku. My śpimy, ale tak na dobrą sprawę, ten mózg wcale nie odpoczywa.
Czyli on rozluźnia mięśnie, ale nie powoduje, że wchodzimy w ten sen głęboki, tak?
I dlaczego tak jest? A to dlatego, że alkohol działa też na te receptory, na które działają też takie typowe leki uspokajające. Receptory GABAergiczne. Dlatego rzeczywiście w tym takim krótkiej perspektywie, kilkunastominutowej, pół godziny, bo alkohol się szybko wchłania, pół godziny już mamy dawkę alkoholu wchłoniętą z przewodu pokarmowego, no to rzeczywiście poczujemy spadek takiego wewnętrznego napięcia. Mięśnie się rozluźniają, bo te receptory GABAergiczne dokładnie tak właśnie będą działały. Natomiast w perspektywie długofalowej on działa na układ dopaminergiczny, czyli ten, który odpowiada za wszystkie uzależnienia w naszej głowie. I pod tym kątem, to już właśnie odpowiadając też na pytanie sprzed przerwy, czy to alkohol, czy narkotyki, czy leki uspokajające, one wszystkie działają przez ten sam układ, ten dopaminergiczny. Też w ramach swoich gatunkowych zmienności rzeczywiście będą działały też na inne dodatkowe układy, ale ten dopaminergiczny będzie tym głównym, który będzie regulował nasze uzależnienie.
No tak, tylko że nie wszystkie uzależnienia może w równym stopniu niszczą mózg, tak? To chyba warto powiedzieć.
To prawda.
Tak, zakupoholizm pewnie też jakoś powoduje, że mamy te zmiany w mózgu, aczkolwiek...
Pewnie trudniej się leczy te behawioralne, no bo to jest konkretna zmiana tutaj zachowania. Ale te chemiczne rzeczywiście wprost wpływają na tkanki, czy to tkankę nerwową, czy tkanki narządów poszczególnych i tak dalej.
Panie doktorze, mówi się, że kobiety piją inaczej, że łatwiej się uzależniają i trudniej wychodzą z choroby.
Wszystko
czy to prawda?
Wszystko prawda.
Z czego to się bierze?
A bierze się między innymi z tego, że alkohol szybciej działa na mózg kobiety. Szybciej działa, ponieważ raz, że mamy mniejszą objętość płynów w stosunku do ciała mężczyzny, co oznacza, że jesteśmy, panie są troszkę bardziej zagęszczone, więc ten działanie substancji chemicznych, jakikolwiek, czy to będzie w lekach, tak samo, będzie bardziej widoczne. A dwa, inny rozkład tkanki tłuszczowej powoduje, podobna dawka alkoholu jest wolniej wydzielana. To jest jak taki... Można powiedzieć taki depot, który będzie tak powolutku, tak przesączał ten alkohol. Nie? I określono rzeczywiście swego czasu, to bardziej do takich obliczeń statystycznych, porównawczych, coś takiego jak standardowe jednostki alkoholu. I czyli ile można niby wypić, żeby powiedzieć, że to ryzyko uzależnienia jest mniejsze. I u panów to są 4 jednostki alkoholu dziennie, a ta jednostka standardowa alkoholu to jest alkohol zawarty w małym piwie 200-mililitrowym lub w kieliszku wódki albo kieliszku wina standardowym, czyli 180 ml. A u pań te wskaźniki są o połowę mniejsze. Ale trzeba podkreślić, że tak naprawdę nie ma żadnej bezpiecznej ilości alkoholu. Każda z nich jest degenerująca tkankę nerwową. No i z tego powodu też.
To nawet pół kieliszka wina na przykład do obiadu?
Codziennie.
No, a raz w tygodniu?
A raz w tygodniu, to ryzyko rzeczywiście jest mieć. No to tak troszkę jak z lekami uspokajającymi, nie? Jak sobie tam
doraźnie,
no to oczywiście tego mózgu nie uszkodzę. Efekt będzie taki, o jaki mi chodzi. A już codzienne używanie będzie już inaczej działało. bo też rozwija się tolerancja. To jest to, co należy podkreślić, co jest kolejnym czynnikiem mówiącym o tym, że chyba mamy do czynienia z uzależnieniem.
No właśnie, kiedy jest ten moment, to akurat chyba będzie stosowne pytanie, kiedy jest ten moment, że zapala nam się, czy powinna nam się zapalić czerwona lampka?
Dla każdego z pacjentów tym momentem może być zupełnie inne wydarzenie. Jak posłuchać opowieści właśnie osób uzależnionych od alkoholu, które zaczęły się leczyć, to czasem są to momenty takie, no można powiedzieć duże, takie, które obiektywnie by trzeba było, mają potencjał taki, żeby wstrząsnąć tym człowiekiem. Nie wiem, wsiadł za kółko po pijaku, został złapany albo jakiś, no, tragedię spowodował, no i to powoduje takie troszkę otrzeźwienie. Dla innych, to pamiętam, no, tak żywo mam taką opowieść w głowie, mimo że to już wiele lat temu nie słyszałem, pacjenta, który pił notorycznie, ale podczas tam, przed Wigilią krótko, no właśnie przyszedł ponownie do domu pijany, to akurat nie było żadna nowość, zwykle wracał pijany, ale obiecał dzieciom, że pomoże im tą choinkę tam przystroić, ale no tak był pijany, że właściwie obalił się na tą choinkę i ta choinka razem z nim poleciała na podłogę, wszystko się potłukło i te dzieciaki tak na niego patrzą, jak on leży w tym igliwiu. I tu on wtedy stwierdził, że to chyba tak nie powinno być. No to w porównaniu do jego wcześniejszych rzeczy, czyli jeżdżenia po tym, rzeczywiście po tym pijaku, byciu w pracy, no tam jakieś roboty budowlane wykonywał, nierzadko pod wpływem alkoholu, bo ręka pewniejsza wtedy łatwiej płytki układa. No to ta przewrócona cholinka to jest pikuś, można powiedzieć. Ale to spowodowało, że poszedł na terapię. Więc czerwoną lampką na pewno powinno być, też otoczenie to będzie widziało, że potrzebuje coraz więcej alkoholu, żeby się podobnie dobrze czuć. Wystarczyły mi dwa piwa, żeby właśnie uzyskać sen, albo żeby mieć dobry humor. To po jakimś czasie, różnie długim, 4 piwa to będą. A potem bez 10 to w ciągu dnia to nie funkcjonuje.
Albo też to myślenie, tak? Doczekam do piątku i w piątek mogę, tak?
Właśnie to. I teraz i problem z uzależnieniem będzie właśnie a propos tego piątku. Czy myślenie o tym, że być może jestem uzależniony, pojawi się wówczas, powinno się pojawić takie myślenie, kiedy na przykład nadszedł ten piątek i ja już dajmy na to, nie wiem, o 20 zwykle już sięgam po ten alkohol. Czy wychodzę gdzieś tam ze znajomymi, czy nie, w domu go otwieram, ale coś takiego się wydarzyło, no tak się akurat poukładał ten właśnie dzień, że do tego nie mogło dojść. No nie wiem, coś jeszcze musiałem zrobić, obiecałem, że z dzieciakami gdzieś tam pojadę, nie wiem, zawieźć się na basen, ale tam się przeciągnęło, jeszcze mnie w domu nie ma. To jeśli już mam cechy uzależnienia, to ja już zaczynam się denerwować. Ja już zaczynam kombinować, jakby tutaj już jak najszybciej do tego domu wrócić. Jak jestem gdzieś w sklepie, albo nie wiem, nie muszę prowadzić, to nie jestem jeszcze w domu, ale już tam sięgnę po ten alkohol, żeby chociaż już małą krztynkę. I wszystko przestaje się liczyć, nie? Że tylko ten alkohol wychodzi na prowadzenie. Te dzieciaki prawie, że na pół mokre z tego basenu muszą wyjść, bo ja już muszę być w domu. I to już pokazuje, że ja nie mam krytycznego myślenia.
Panie doktorze, niestety musimy kończyć nasze spotkanie. Wspomniał pan o profesorze Osiateńskim i tak. Naprawdę to jest przykład heroizmu, którego profesor Osiateński dokonał. Znam jego historię doskonale. Kiedyś miałam okazję go poznać przy okazji promocji książki. On wtedy powiedział, że on chce tylko już rozmawiać o tym, jak wyjść z choroby alkoholowej i dlaczego nie róbcie tego, bo był przykładem naprawdę człowieka bardzo mocno uzależnionego.
Bardzo, tak.
I dla niego ta czerwona lampka, co było ciekawe, zapaliła się w Stanach Zjednoczonych,
tak, tak.
Kiedy przyszedł podchmielony na uczelnię i powiedziano mu wtedy kategorycznie, proszę wziąć swój kartonik i się więcej tu nie pokazywać. On nie miał poczucia, że to jest, że to jest jakiś problem.
Właśnie w książkach, które ty profesor napisał, nie jedną, ale dwie chciałbym szczególnie polecić, tam jest taki fragment, w którym on tak krytycznie mówi, że właśnie jak był w Stanach na tym stypendium, sam tam był, bo rodzina była tutaj w kraju, końcówka lat 80. była, to mówił, że na początku picie było po to, żeby się nagrodzić za kolejną książkę, czy tam esy, jaki napisał, a potem właściwie to właściwie te książki były w przerwach między piciem.
Tak, no tak, to była równia pochyła rzeczywiście, tak. W przypadku profesora Osiateńskiego.
I tutaj chciałbym polecić dwie książki. One nie są już chyba wydawane, natomiast spokojnie w antykwariatach czy na stronach internetowych można je kupić. To jest książka Rehab jedna i druga Alkoholizm, grzech czy choroba. Świetnie opisują z perspektywy właśnie pacjenta, ale już takiego krytycznego, jak alkoholik funkcjonuje, jakie ma mechanizmy takie właśnie markujące jego picie, jak wygląda to leczenie. no, jak funkcjonuje rodzina alkoholika.
O, to też jest oddzielna historia i naprawdę bardzo polecamy, bo to są takie książki ku pokrzepieniu serc i dla tych wszystkich, którzy rzucali już może kilka razy i zwątpili, że to jest choroba, z której można wyjść, ale cały czas ona będzie gdzieś obok nas, tak? Przyczajona i... Ale możemy się do niej zdystansować, to jest chyba dobre słowo, tak? Bo alkoholikiem jest się do końca życia. Bardzo dziękuję. Nie rozmawialiśmy dzisiaj o tym jeszcze, w jaki sposób może przebiegać, czy powinna terapia, czy włącza się farmakoterapię, ale będzie jeszcze okazja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
bardzo.
No
i pamiętajmy, jest lato, my się trochę bardziej rozluźniamy, pamiętajmy, że piwo to jest alkohol przede wszystkim, tak? Bo
tak.
To, co widać już na plażach, pokazuje, że ciągle jest to taki sympatyczny napój, tak, nieszkodliwy. A tymczasem, jak pan doktor cały czas nam opowiadał, jest zupełnie inaczej.
Dziękuję bardzo.
Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, był dzisiaj naszym gościem. Michał Broniewicz nam program zrealizował. Dobrej niedzieli państwu życzymy. Do usłyszenia. Iwona Dębska.
Strefa komfortu.